Szanowni Państwo, w naszym studio dyrektor Biura Prasowego Diecezji Siedleckiej, ksiądz dr Jacek Świątek. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam Państwa serdecznie, witam Pana redaktora.
Księże dyrektorze, rozmawiamy, czy też spotykamy się z racji publikacji jednego z tygodników, która omawia sprawę oszustwa dokonanego przeciwko kurii diecezjalnej przez osobę, która... W jaki sposób pojawiła się na terenie kurii, bo chcielibyśmy właściwie otrzymać takie informacje, w jaki sposób do tego oszustwa doszło od samego początku. Skąd ta kobieta się wzięła w ogóle?
Nie chciałbym tutaj wchodzić w to, co jest materią dochodzenia prokuratorskiego ze względu na dobro i śledztwa i całej sprawy, która będzie toczyć się najprawdopodobniej przed sądem w najbliższym czasie. Osoba, która dokonała tego oszustwa, została zaprotegowana przez pewne osoby, które są związane z naszą kurią. Została wprowadzona, przedstawiła się jako specjalista od pozyskiwania między innymi funduszy unijnych i okołounijnych, bo o tych rozmawiamy. Przedstawiła referencje, które wyglądały na referencje prawdziwe, rzetelne. Co więcej, wykazała się swoją pracą chociażby w samorządzie. W związku z tym, przedstawiając to wszystko, przekazując również możliwe plany tego, co można dokonać, sprawiała wrażenie osoby wiarygodnej i nic nie wskazywało na to, że rzeczywiście będzie ona prowadziła proceder przestępczy przeciwko kurii diecezjalnej. Co więcej, przedstawione przez nią plany wyglądały również prawdziwie, biorąc pod uwagę nawet wiadomości, które dochodziły z poszczególnych ministerstw i tak dalej. W związku z tym nie było bezpośrednich podstaw do tego, by powziąć jakieś podejrzenie odnośnie tejże osoby. Tyle mogę na dzisiaj powiedzieć, jeżeli chodzi o ten stan.
Pytanie, jak długo była ona, funkcjonowała może w ten sposób, w ramach tego oszustwa?
Tego konkretnego oszustwa, to rozmawiamy tutaj o tym, co działo się pomiędzy październikiem ubiegłego roku, a marcem, kwietniem obecnego roku. Mówiąc, to wskazuje na to, że to jest około pół roku czasu, choć na terenie naszej diecezji i w diecezji lubelskiej i jeszcze w paru innych miejscach tego typu oszustwa są sprawami wcześniejszymi.
W jaki sposób udało wam się dojść do tego, że jest to oszustwo?
Można by powiedzieć, że zadziałał tutaj przypadek, choć jak zawsze jest takie powiedzenie, że przypadek jest imieniem Pana Boga, który chce się ukryć pośród naszych spraw. Nie chcę w to Pana Boga wmieszać, ale po prostu przy kompletowaniu dokumentów, przy sprawdzaniu dokumentów, które miały być powiedzmy wprost przesyłane do ministerstwa zgodnie z zapewnieniami owej pani, zauważono pewne wady na tych dokumentach, konkretnie w podpisach osób, które miały pracować w ministerstwie, co spowodowało podjęcie podejrzeń. Działania sprawdzające wykazały, że mamy do czynienia z oszustwem. I w ten sposób cała sprawa została odkryta. Potem w czasie rozmowy księdza biskupa z ową osobą, po dłuższym czasie, po pojawieniu się organów ścigania, prokuratora, pani przyznała się do całego procederu.
W artykule jest wymieniona kwota ponad 280 tysięcy złotych, ale to nie jest tak, że to jest kwota, którą można nazwać tak do końca stratą, bo zdaje się, że część z tych pieniędzy zostało przez was przeznaczone na projekty, które mogą być wykorzystane.
Tak, rzeczywiście mamy tu do czynienia z podziałem tej kwoty na pewne części. Jedna z tych części to oczywiście jest to, co Kuria Siedlecka musiała zapłacić za projekty koncepcyjne poszczególnych, a mówimy tu o 9 projektach, dość znacznych projektach. Do tego były potrzebne projekty koncepcyjne. One wiadomo od konstrukcyjnych są tańsze o wiele, ale mimo wszystko też kosztują swoje. Ponadto były to oczywiście opłaty za przystąpienie do na przykład sprzedaży jednej z działek, gdzie mimo że odstąpiliśmy, to jednak wpłatę trzeba było jednak za to zapłacić. To jest ta część i myślę, że ona jest częścią jak gdyby podstawową. Reszta, która jest to, co diecezja siedlecka płaciła jako opłaty kancelaryjne za prowadzenie sprawy przez kancelarię pani Anny K. bo tak trzeba już dzisiaj mówić. I te kwoty, które były przeznaczane zgodnie z jej stwierdzeniami na opłaty w poszczególnych urzędach państwowych.
To, co się nasuwa, to pytanie o motywy tej kobiety, bo generalnie to oszustwo wcześniej czy później wyszłoby na jaw. To nie jest tak, że sprawa ta mogłaby być przeciągnięta w czasie i generalnie można byłoby sobie z tego, no, załóżmy, latami żyć.
Tak, to wiadomo, że to jest kwestia czasowa, choć panie redaktorze, to jest sytuacja tego typu, że gdyby nie ten przypadek, o którym myśmy rozmawiali, to, i gdyby nie pojawiły się inne możliwości, to można było, tak już nie chcę podpowiadać przyszłym osobom, które chciały parać się taką działalnością, ale można było zakończyć całą sprawę stwierdzeniem, że projekty upadły, tu mamy, prawda, podpisy, że niestety nic z tego nie wyszło, no chcieliśmy dobrze, ale zwijamy działalność, łącznie z pieniędzmi, które się pozyskało, prawda? Więc to tak, takie rozwiązanie też mogłoby być. Ja potem szukaj wiatru w polu, taka jest po prostu prawda, ewentualnie dochódź latami swoich żądań. W związku z tym myślę, że to rzeczywiście było czasowe, obliczone przynajmniej na rok czasu działanie. Jaki motyw? Chyba najprostszy i najstarszy motyw. Zysk.
Co ta kobieta mówiła wtedy, kiedy no, jak gdyby już to oszustwo wyszło na jaw, to znaczy kiedy pracownicy w kurii mieli tą pewność, że on przyznała się, nie wiem, wyrażała jakąś skruchę?
Ja przy samym zatrzymaniu tejże pani nie byłem. Dowiedziałem się o wszystkich sprawach od osób, które były przy zatrzymaniu owejż osoby. Z tego, co do mnie dotarło, są dwie ważkie rzeczy. Po pierwsze, początkowo, jak każdy, prawda, złapany za rękę, twierdzi, że to nie jest jego ręka. W związku z czym próbowała ta pani zaprzeczać faktom. No niestety nie można było temu zaprzeczyć, bo było sprawdzone już wszystko i w ministerstwie i tak dalej, więc to trudno było zaprzeczyć. Po czym przyznała się do prowadzonego procederu i twierdziła, że robiła to właśnie z chęci zysku. Taka jest po prostu prawda. Czy za tym stały jakieś inne rzeczy? W momencie zatrzymania nie mówiła o tym. Być może pod wpływem obecnych działań obrony będzie podejmowała różne możliwości, żeby wybielić samą siebie.
Czy ona była osamotniona w tym działaniu, czy też miała jakichś wspólników, ludzi, z którymi była związana?
To już jest sprawa prokuratury. W przypadku naszej diecezji ta pani była sama. Osoba, która z nią współpracowała w kancelarii, jest obecnie oskarżycielem posiłkowym, ze względu na to, że sama została wprowadzona w błąd. Podobnie jak i osoby z ramienia kurii, które współpracowały z kancelarią tejże pani. Natomiast, czy w innych przypadkach były inne osoby, myślę, że musiało to być, ze względu na to, że rozmiar fałszerstwa jest za duży, aby mogła to uczynić jedna osoba, ale proszę traktować to jako moje domniemanie, natomiast nie jako pewność. Od tego są już organy ścigania.
Czy te osoby, które były, czy też figurowały na dokumentach jako adresaci, jako, nie wiem, ludzie, którzy mieli rzekomo podpisywać odpowiedzi do kurii, to są ludzie, którzy faktycznie istnieją? Oni zdają sobie z tego sprawę, że ktoś...
Część osób, które są wymieniane w dokumentach, były autentycznymi osobami pracującymi, ale dostęp do tych danych był bardzo prosty. Wystarczyło po prostu przejść na stronę internetową albo wykorzystać jakiś inny projekt, który był wcześniej robiony przez jakikolwiek inny organ, urząd, samorząd albo co innego.
Ten zarzut, który jest postawiony, to zarzut dokonania oszustwa przeciwko kurii diecezjalnej. To jest jedyny zarzut, który stawiany jest tej kobiecie?
W naszym wypadku, czyli tego oskarżenia, które jest kierowane z naszego, z naszej strony, tak. Natomiast...
Ale to nie jest to oskarżenie prywatne, to jest oskarżenie publiczne.
Natomiast prokuratura odkryła, to mówię już o kwestii zatrzymania i teraz tego, co oskarżenia. Prokuratura odkryła, że ta kobieta była również, spowodowała naciągnięcie i na straty też, czyli oszukała dwie inne osoby. Z tego, co wiemy, pojawiają się również inne instytucje, które również tej pani zawdzięczają utratę pewnych dóbr materialnych.
Lada moment minie 3-miesięczny okres zatrzymania. Na tyle została zatrzymana w kwietniu tego roku. Kiedy proces? Czy jesteście informowani na bieżąco?
Znaczy, jeżeli chodzi o tą sytuację, jesteśmy informowani o kwestii procesu przez prokuratora, z którym kontaktują się adwokaci. No to jest logiczna sprawa. Natomiast powiem wprost, co do samego przebiegu śledztwa, ja nie mam informacji i nie chciałbym w tym momencie kogokolwiek wprowadzać w błąd. Wiem, że prokurator twierdził, że jest to sprawa rozwojowa, a co z tego rozwoju wyniknie, to ciężko mi powiedzieć.
Niektórzy mogą mieć wrażenie, że to strasznie tajemnicza sprawa, ale o tej sprawie i kuria, i ksiądz biskup informował wszystkich zainteresowanych, czyli na przykład, nie wiem, księży.
Tak. Zostały przekazane informacje dla prezbiterium siedleckiego, została poinformowana licealna rada ekonomiczna. Nie nagłaśnialiśmy sprawy medialnie z bardzo prostego względu, że no, nie ma się czym chwalić na dobrą sprawę. W związku z tym, że jednak pojawiły się tego typu artykuły, o których rozmawiamy, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu tego ukrywać na zasadzie takiej, że by była to jakaś sprawa wstydliwa. Po prostu każdemu zdarzy się popełniać błędy. Osoby prywatne kosztuje to mniej, instytucje trochę więcej.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dyrektor Biura Prasowego Diecezji Siedleckiej, ksiądz dr Jacek Świątek, był naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.